Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w poniedziałek o poranku, a dziś rozmawiamy z Leszkiem Millerem, europosłem z Wielkopolski, byłym premierem. Dzień dobry, kłaniam się Panie premierze, Panie pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Bardzo miło, że mogę się z Państwem spotkać.
Wirtualnie, czy też łączami telefonicznymi, no ale zawsze jest takie spotkanie, jak Panu mówiłem przed wejściem do studia, u nas ozonowanie, także myślę, że ciężko by się tutaj oddychało.
Dużo zdrowia życzę Panu i kolegom.
I wzajemnie. Panie pośle, co się dzieje na lewicy? Najpierw Pan opuszcza twarz, jedna z twarzy lewicy, opuszcza lewicowe szeregi. Do tej pory internet huczy. A wczoraj posłanka Monika Pawłowska przechodzi z lewicy do, uwaga, uwaga, porozumienia Jarosława Gowina, czyli de facto do obozu Zjednoczonej Prawicy. No to już jest naprawdę niezły twister polityczny.
Owszem, ale warto zwrócić uwagę, że to nie są porównywalne wydarzenia, dlatego że pani Pawłowska przeszła do innej partii i to w dodatku do partii współrządzącej w naszym kraju.
Jakby nie patrzeć,
natomiast ja nie przeszedłem do żadnej innej partii. Po prostu przyjąłem do wiadomości, że sąd okręgowy w Warszawie uprawomocnił powstanie partii Nowa Lewica, co oznacza, że zlikwidowano Sojusz Lewicy Demokratycznej, więc ja mówiłem, że SLD jest moją ostatnią partią, więc ja nigdzie nie przychodzę. Po prostu zostałem bezpartyjny.
Panie pośle, ja się trochę tak martwię, patrząc ogólnie na tę sytuację, jeżeli chodzi o reprezentację Wielkopolski w Parlamencie Europejskim, bo tak naprawdę został pan, jak sam pan powiedział w jednej z wypowiedzi, politycznym singlem, czyli trochę takim freakiem. Mamy Sylwię Spurek, która też była w szeregach lewicy i teraz też jest właściwie singlem politycznym, a to nigdy nie jest dobre w polityce. Pan dobrze o tym wie. Polityka to gra zespołowa.
No tak, ale wie pan, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to my wszyscy wybrani z list, z których startowaliśmy, jesteśmy bardziej reprezentantami wyborców, a nie partii politycznych. I na to wyraźnie Parlament Europejski zwraca uwagę. Więc w moim przypadku niewiele się zmienia, no po prostu...
Zmienia się, bo nie ma pan szans pewnie na wybór w następnej kadencji, no bo wie pan, jakie są realia.
Wie pan, osoby bezpartyjne mogą spokojnie startować, dlatego że ja jestem w delegacji Lewica dla Europy i obok mnie jest pan premier Cimoszewicz i pan premier Belka.
Już sobie wyobrażam, jak wygrywacie z dużymi ugrupowaniami, którzy...
Niech pan chwilę poczeka. Oni startowali do Parlamentu Europejskiego jako bezpartyjni.
Ale z list Koalicji Europejskiej, przypominam to panu.
No oczywiście, więc to jasne, że jeżeli będziemy chcieli startować, ja i moi koledzy, to będziemy musieli być na jakiejś konkretnej liście, ale nie sądzę, żeby były z tym kłopoty.
Dobrze, wrócę jeszcze do Moniki Pawłowskiej. Jak pan ocenia ten krok? Bo tak się trochę prześliznęliśmy przez to, a to chyba jest wydarzenie duże na scenie politycznej i niespotykane.
No jest tym bardziej, że pani Pawłowska była do wczoraj chyba wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego Lewicy.
Coraz zabawniej się robi.
Więc należała do jakby ścisłego kierownictwa Lewicy. Natomiast ja jej nie znam. To jest reprezentantka Wiosny. Pan wspomniał o Sylwii Spurek. Sylwia też startowała jako reprezentantka Wiosny, więc coś się w tej Wiośnie dzieje, zdaje się. No ale ja nie znam pani Pawłowskiej, nie wiem jakie ona...
Ale mechanizm polityczny może pan jakiś z tego wyciągnąć, no bo ruch jest rzeczywiście... Nie patrzmy na personalia, patrzmy na to, z jakiej partii do jakiej partii.
Więc proszę pana, z moich doświadczeń wynika, że aby zrobić taki krok, to występuje zawsze kilka czynników, nie jeden. Po pierwsze rozczarowanie miejscem, które się zajmuje. Po drugie spory programowe mające miejsce wewnątrz formacji. Po trzecie obawa, że można się nie dostać następnym razem i trzeba sobie poszukać jakiegoś lepszego miejsca. No wreszcie takie niezadowolenie z miejsca, które się zajmuje na mapie własnego ugrupowania. Tak, więc wie pan, to zawsze jest kilka powodów no i pewnie to wszystko złożyło się na tą decyzję,
którą pani Pawłowska
podjęła.
Panie premierze, ale to właściwie równie dobrze, jak czytam te powody, to też pan może iść do porozumienia Jarosława Gowina, bo też te przesłanki pan spełnia, bo nie jest pan zadowolony choćby z miejsca, które
proszę
pan
pana, ja bardzo żałuję, że pan puścił mimo usz moje wcześniejsze słowa, że ja się nigdzie nie wybieram, SLD to była moja ostatnia partia i pozostanę bezpartyjny. Proszę mnie nie kusić, to w ogóle proszę skreślić taką możliwość.
Rozumiem, no ale wie pan, a może Szymon Hołownia, no bo tam jest z kolei Hanna Gill-Piątek, także, która do niedawna była posłanką Lewicy. No coś się zmienia na tej stronie, bo na Lewicy takiej czystej nie widzę specjalnej dla pana miejsca.
Ale widzę, że pan jest uparty, więc jeszcze raz powtarzam. Dla mnie życie partyjne jest zamknięte po likwidacji SLD. Byłem prawie 50 lat w partiach politycznych, z tego 18 lat w SLD i stan faktycznie jest taki. Jestem bezpartyjny, jestem oczywiście reprezentantem moich wyborców wielkopolskich, za co im serdecznie dziękuję. Przede mną wiele pracy w Parlamencie Europejskim wraz z moimi kolegami. I tyle. No
bardzo
jestem, pan,
ładne, gładkie słowa.
Mogę jeszcze użyć takiego sformułowania, że jestem w takim momencie politycznej drogi, gdzie jeszcze wiele mogę, ale już niewiele muszę. A właśnie nic nie muszę. I postanowiłem
Leszek Miller, który jak zawsze słynie z bon motów. Dobrze, to ja zapytam ogólnie o kondycję Lewicy. I zadam panu pytanie, kto napisał to zdanie? Dopada nas terror politycznej poprawności i fanatyczne lewactwo, które chce decydować, w co mamy wierzyć, co myśleć, co czytać, czym jeździć, co jeść, co pić i jak się ubierać. Są nawet ambitniejsi niż dawni bolszewicy, którym wystarczyło decydowanie, w co wierzymy i co myślimy. Koniec cytatu. Pewnie jakiś prawak, co?
Nie, to raczej ktoś z lewej strony musiał to napisać.
Tomasz Lis, redaktor naczelny Newsweek Polska. Kilka tygodni temu takie zdanie. Ale jest to jakaś diagnoza, zgadza się pan z nią? Że coś się nie tak dzieje, szczególnie wśród tej lewicy takiej progresywnej?
Ona jest przesadzona oczywiście. Ja uważam, że najskuteczniejszą strategią dla lewicy jest to, co nie pojawiło się dzisiaj, tylko już to, co ma pewną historię, mianowicie wtedy, kiedy lewica europejska osiągała swoje największe triumfy, to królowało takie hasło Lionela Jospin, tak dla gospodarki rynkowej i nie dla społeczeństwa rynkowego. Czyli z jednej strony akceptacja mechanizmów rynkowych w gospodarce, ale z drugiej strony twarde nie, mówiące, że usługi społeczne, zdrowie, edukacja, pomoc społeczna nie mogą podlewać grze rynkowej.
Rozumiem.
I to jest ta wskazówka, którą się trzeba kierować, z jednoczesnym jeszcze stwierdzeniem, że każdy przechył w kierunku czy lewicowości kulturowej z zapominaniem o gospodarce albo odwrotnie jest dla lewicy szkodliwy.
Czyli ja rozumiem, że pan by się nie podpisał pod postulatem Sylwii Spurek, która dwa tygodnie temu w tym studiu też niestety łączami telefonicznymi w rozmowie ze mną przekonywała jednak do zakazu reklamy produktów mlecznych, mięsnych, jajek i tak naprawdę proponowała wygaszanie tego rodzaju konsumpcji de facto.
Ja chcę od razu powiedzieć, że im bardziej poznałem panią Spurek, tym ją bardziej cenię. To jest kobieta o niezwykłej sile, ugruntowanych przekonaniach, bardzo inteligentna, szalenie erudycyjna. Więc ja
dokładnie spełnia wszystkie kryteria, o których mówi Tomasz Lis, jeżeli chodzi o to.
Natomiast wie pan, no, ma takie poglądy dotyczące na przykład ochrony zwierząt i tak dalej. Ja się z tym solidaryzuję. Staram się, jak mogę, pomagać wszystkim, którzy zajmują się ochroną zwierząt. I tu jesteśmy z panią Spurek zgodni. Natomiast to, że coś innego jemy, no pozwoli pan, że już tak będzie. No,
ale pani, pan pozwoli, żebym ja też jadł coś innego,
to,
jak rozumiem, tak?
Ja nie przepadam za mięsem. Zawsze szukam jakieś pożywne danie warzywne, albo po prostu ryby. No.
Ale wyobraża pan sobie, że idzie pan z takim postulatem do wyborców z Wielkopolski, rolników, hodowców, no tu jest mnóstwo ludzi, którzy mają takie
nie, takie ja z takim, ja z takim postulatem nie pójdę, tym bardziej, że wiem, iż tego rodzaju przemiany są długotrwałe, długoletnie i ten postulat pani Spurek na pewno nie jest możliwy w tej chwili do zrealizowania. Ale trzeba o tym mówić oczywiście.
Panie premierze, pandemia na horyzoncie, właściwie ta fala już trzecia czy czwarta, bo ja już się gubię w tym powoli. Hiszpania mówi, że czwarta fala. A wy się
zajmujecie.
Trzecia. No, w Hiszpanii już podobno czwarta, jak pan widzi. A wy kilka dni temu zajmujecie się ogłoszeniem stref wolności dla mniejszości seksualnych i osób nieidentyfikujących się ze swoją płcią biologiczną w Unii Europejskiej. Czy to jest właściwy moment na coś takiego? I pytanie, czy w ogóle to jest dobre, żeby parlament zajmował się czymś, co jest w gestii państw członkowskich? Pan za tym podniósł rękę.
Proszę pana, to jest właściwe, dlatego że prawa mniejszości są prawami obywateli, prawami ludzi. I trzeba po prostu o tym mówić, trzeba na to
prawa,
zwracać uwagę.
Prawa czy przywileje, bo to jest... To...
Nie, to nie są przywileje. Nie, to nie są przywileje. To są po prostu prawa obywatelskie. Podstawowe zresztą. I to, że się Parlament Europejski tym zajmuje. A dlaczego się ma nie zajmować?
Dlatego, że nie ma w Polsce ponad 100 stref wolnych od LGBTIQ, jak głosi ta rezolucja. I ona jest nieprawdziwa. I pan dobrze wie, że nic takiego w Polsce nie ma miejsca. Nie ma takiej...
Ale rzeczywiście, że ma miejsce. Również i w naszym województwie. W naszej Wielkopolsce. Nie wiem, czy już to zostało załatwione, ale pamiętam, że kilka gmin złożyło wnioski o to, aby utworzyć strefy wolne od LGBT.
Nie, od ideologii LGBT. To jest coś innego. I natomiast te strefy
problem
wolne
polega na
tworzy...
tym, że nie ma ideologii. Problem polega na tym, że nie ma ideologii LGBT.
Panie pośle, ale pan wie, że te strefy wolne od LGBT tworzył Bart Staszewski, aktywista właśnie genderowy, który zrobił sobie prowokację artystyczną i to poszło jako fake news tak naprawdę i zostało włożone do rezolucji, za którą pan zagłosował.
Nie, proszę pana. Zdarzył się bardzo ciekawy incydent całkiem niedawno. Otóż była tutaj delegacja francuska na bardzo wysokim szczeblu i minister do spraw europejskich francuski chciał pojechać do Kraśnika. No i jak pan wie, to pan wie, że nie pozwolono mu pojechać.
No MSZ prostowo, że nie było takiej sytuacji, że ktoś
no nie było, dlatego że pan minister po powrocie do Paryża bardzo precyzyjnie to wszystko opowiedział. Powiedział, że odradzono mu to, a gdyby się upierał, to powiedziano mu, że nie spotka się z żadnym poważnym polskim
Pytanie,
politykiem.
Kto mu to odradził, ale to już inna kwestia.
Domyślam się kto.
ja też nie wiem kto. Panie premierze, ja właściwie pytam o to w kontekście takim, czy nie powinniśmy się bardziej zająć w tej chwili szczepionkami. Czy pańskim zdaniem Unia na poziomie tym decyzyjnym funkcjonuje dobrze, jeśli chodzi o kwestie szczepionek?
Ale proszę pana, zajmujemy się szczepionkami codziennie niemalże. Nie ma tygodnia, żeby w Parlamencie Europejskim nie odbywały się w tej sprawie spotkania z producentami. Jest bezustanna presja, żeby producenci wypełniali swoje
Franz Timmermans zagraził konfiskatą szczepionek koncernu.
I są, proszę pana, bardzo zdecydowane także operacje finansowe. Przecież jeżeli chodzi o naszą Wielkopolskę, to pomoc unijna wynosi już ponad 400 milionów złotych. I to poszła pomoc dla szpitali przede wszystkim, ale także dla przedsiębiorców. Jest to nie tak, że Parlament Europejski zajmuje się jakimiś fanaberiami. Zajmuje się tym, co trzeba, zapewniam pana.
Ale nie ma pan wrażenia, że mimo wszystko Unia w sprawie szczepionek była do tyłu w porównaniu z krajami, które mogły negocjować same w tych kwestiach. Miały szybszy dostęp do szczepionek, mniej ograniczony i tak naprawdę zaszczepiły większą populację ludzi. Choćby przykład Wielkiej Brytanii.
To ja sobie wyobrażam, co by się działo w Polsce i jak by się ucieszyli rozmaici instruktorzy narciarscy i producenci broni, prawda? Bo oni do tej pory odniesie największe sukcesy w kontaktach z polskim rządem. Nie, proszę pana, całe szczęście, że cały ten proces był koordynowany przez Komisję Europejską i nawet jeżeli można dopatrzyć się tutaj pewnych niedociągnięć, to zapewniam pana, że gdyby nie było tej koordynacji, byłoby o wiele gorzej, zwłaszcza w Polsce.
Premier Leszek Miller, euroentuzjasta. To jeszcze bardzo krótko jedno pytanie. Dzisiaj prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił, że będzie się szczepił, bo jest nauczycielem akademickim, tylko że on taki nauczyciel akademicki jak pan biskup. I mam pytanie, czy nie powinien, biorąc pod uwagę różne szczepionkowe historie, które miały miejsce, także z pańskim udziałem, czy pan by mu odradzał to, czy nie? No bo to jest raczej prezydent Poznania, a nie nauczyciel.
Proszę pana, ja powiem panu więcej. Gdybym ja był premierem, to na początku tej pandemii ja bym zobowiązał wszystkich ministrów, wszystkich wojewodów i wszystkich ludzi, którzy podejmują ważne decyzje dla obywateli, żeby się zaszczepili.
Tak. Ale nie było takiej rekomendacji, jest kolejka ustawiona.
I dziwię się, dlatego że mam takie wrażenie, że polskie władze uważają, że ten, kto się zaszczepi ostatni, ten zasługuje na szczególne uznanie. To jest sprawa postawiona na głowie.
Czyli Jacek Jaśkowiak może wejść poza
kolejkę? Oczywiście, powinien. Powinien.
No tak, no to w takim razie to już jest kwestia pewnie bardziej moralna niż innej oceny. Leszek Miller, europoseł z Wielkopolski, samotny, jak pan powiedział, już pewnie do końca kariery politycznej, tak?
Tak, będę już, zapewniam pana, że będę już bezpartyjny. I chyba, że okaże się, że SLD triumfalnie wraca, to wtedy zmiana.
I Leszek Miller na białym koniu, jak rozumiem wtedy.
nie, już nie.
Dużo zdrowia życzę w takim razie.
Niech robi swoje, no również.
Kłaniam się, pozdrawiam. Dobrego dnia.
Dziękuję.
Kluczowy temat.